Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie w geopolitycznym bilansie miesiąca. Dziś omówię lipiec 2021 roku. Myślę, że takimi kluczowymi, istotnymi wydarzeniami, które są odzwierciedleniem istotnych procesów geopolitycznych i geostrategicznych w tym miesiącu, to przede wszystkim zbliżenie niemiecko-amerykańskie. 16 lipca tego roku w Waszyngtonie doszło do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel. Wśród poruszonych tematów były zarówno kwestie stosunków z Chińską Republiką Ludową, jak i Nord Stream 2, które z punktu widzenia oczywiście bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego jest kwestią kluczową, no i współpraca energetyczna oraz klimatyczna. Myślę, że można bez cienia przesady powiedzieć, że to spotkanie potwierdziło otwarcie takiego nowego rozdziału w relacjach amerykańsko-niemieckich. Waszyngton bardzo mocno postawił na partnerstwo strategiczne z Niemcami jako swoim głównym partnerem w Unii Europejskiej. No i oczywiście tutaj to, że administracja prezydenta Joe Bidena upatruje Berlin jako głównego partnera na starym kontynencie, przekłada się także na kwestie właśnie chociażby Nord Stream 2. Nie upłynął nawet tydzień, jak 21 lipca rządy Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec wydały oświadczenie, które faktycznie zakończyło spór obu państw o Nord Stream 2. Ten dokument zawiera stwierdzenia o wsparciu niepodległości Ukrainy, wsparciu dla jej transformacji energetycznej, a także dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także wspomina dość mgliście o takim wsparciu negocjacyjnym w celu przedłużenia umowy o tranzyt gazu przez Ukrainę na kolejne 10 lat po roku 2024. Mimo tych wszystkich okrągłych dyplomatycznych zdań, widać tutaj, że oba państwa porozumiały się, że kluczem jest zgoda na dokończenie budowy i na uruchomienie Nord Stream 2, ale także, co jest bardzo istotne, ta współpraca klimatyczno-energetyczna niemiecko-amerykańska także gwarantuje moim zdaniem Niemcom dominującą rolę, jeśli chodzi o kwestie transformacji energetycznej myślę, że nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także w Unii Europejskiej. Tutaj Niemcy mają poparcie Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że ten wielki projekt Energiewende, transformacji energetycznej w Niemczech, który oparty jest m.in. na dekarbonizacji, czyli odejściu od węgla i od energetyki jądrowej, a przejście na odnawialne źródła energii, na pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, ma tutaj wsparcie także, jeśli chodzi o Waszyngton. Dobrze wiemy, że gdyby nie gaz z Rosji, to w takim tempie, jaki planują Niemcy, nie byłoby możliwe odejście od energetyki jądrowej, niemożliwa byłaby dekarbonizacja. Niewątpliwie Niemcy mają tutaj bardzo ambitny plan podporządkowania sobie w sensie energetycznym państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ja mówię, że tutaj mamy do czynienia z realizacją projektu Mitteleuropy, czyli tej Europy Środkowej, już nie, powiedzielibyśmy, takimi ekspansjonistycznymi w znaczeniu militarnym środkami, ale miękkimi, właśnie związanymi z transformacją energetyczną. Myślę, że w tym samym duchu można odczytywać ogłoszony przez Komisję Europejską 14 lipca pakiet legislacyjny Fit for 55, czy po prostu Fit 55, możemy tak to spolszczyć. Celem tego pakietu legislacyjnego ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych w państwach członkowskich Unii Europejskiej o 55% do 2030 roku, w stosunku do roku 1990. Biorąc pod uwagę obszerność tego pakietu legislacyjnego, to ponad 4000 stron dokumentów i to, w jak szczegółowo reguluje różnego rodzaju kwestie związane z handlem emisjami, związanych z odejściem od silników spalinowych. Widać tutaj, że Niemcy mają moim zdaniem bardzo duże zakusy właśnie na bycie takim, można powiedzieć, ogólnoeuropejskim patronem transformacji energetycznej. I w tym kontekście, w kontekście zarówno spotkania Biden-Merkel, w kontekście wspólnego oświadczenia w sprawie Nord Stream 2, w kontekście tej właśnie tego pakietu Fit for 55, warto także przyjrzeć się dwóm innym wydarzeniom, dwóm innym spotkaniom. Mam na myśli szósty szczyt inicjatywy Trójmorza z udziałem właśnie także przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Komisji Europejskiej, który odbył się w dniach 8-9 lipca w Sofii, no a także szczyt Trójkąta Lubelskiego, który odbył się w Wilnie 7 lipca. Myślę, że bardzo uderzające wręcz jest porównanie tych oświadczeń, tych deklaracji, które zostały podpisane właśnie w Wilnie podczas szczytu Trójkąta Lubelskiego i tego, co uzgodnili prezydent Biden i kanclerz Merkel. Proszę zobaczyć, że jeśli chodzi o szczyt Trójkąta Lubelskiego, to tam było takie, można powiedzieć, sentymentalne odwołanie się do dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, bardzo dużo o historii, bardzo dużo o wartościach, natomiast w tym oświadczeniu rządów Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec jest mowa o pieniądzach, jest mowa o konkretnych projektach, o transferze technologii, o zmianie oblicza w ogóle architektury bezpieczeństwa energetycznego, jest mowa o konkretnych interesach, o układzie sił. No tutaj jest absolutny rozdźwięk, znaczy mamy tutaj w przypadku polskiej inicjatywy, bo Trójkąt Lubelski jest takim właśnie inicjatywą polsko-litewsko-ukraińską, ale no, która wyszła oczywiście z, można powiedzieć, z inicjatywy polskich polityków, mamy ogromny rozdźwięk. Z jednej strony po stronie polskiej mamy pewnego rodzaju marzenia, mamy pewnego rodzaju sentymenty, mamy pewnego rodzaju chęci, natomiast ze strony polityki niemieckiej mamy twarde interesy, mamy konkretne pieniądze, mamy konkretny plan i no, konkretne nawet kwoty deklarowane, jeśli chodzi o na przykład wsparcie transformacji energetycznej Ukrainy. I jeżeli spojrzymy na ten szczyt inicjatywy Trójmorza, to widzimy tutaj również moim zdaniem pewną woltę strony amerykańskiej. No nawet nie pewną, ale taką, powiedziałbym, dużą woltę, dużą zmianę. Kilka dni przed tym szczytem wpływowi, można powiedzieć, politycy amerykańscy Daniel Fried i Georgette Mosbacher i Ajan Brzeziński napisali taki otwarty list, taki otwarty artykuł, który ukazał się na jednym z portali w Polsce, na portalu Trójmorza, w którym proponowali stworzenie dla tej inicjatywy międzynarodowego sekretariatu i jako jedno z miejsc zaproponowali na przykład Berlin. No dodam tylko, że Georgette Mosbacher i Daniel Fried to byli ambasadorzy Stanów Zjednoczonych w Polsce, a zatem na pewno nie politycy przypadkowi, na pewno nie osoby przypadkowe w tym zakresie. A Jan Brzeziński to wpływowy analityk Atlantic Council, człowiek, syn oczywiście nieżyjącego już profesora Zbigniewa Brzezińskiego i tutaj widać absolutnie taką zmianę polityki amerykańskiej. Zresztą to, co dało się odczuć, dało się wysłuchać podczas tego szczytu, kiedy Frank-Walter Steinmeier również bardzo, no można powiedzieć, stanowczo, dobitnie domagał się, można powiedzieć, traktowania inicjatywy Trójmorza wyłącznie w kategoriach inicjatywy wewnątrz Unii Europejskiej. No, można tutaj odczytać, że gdzie Niemcy będą mieli bardzo duży wpływ na jej rozwój, to pokazuje, że za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych inicjatywa Trójmorza traci swój charakter z takiego, powiedzielibyśmy, bardzo autonomicznego bytu na, można powiedzieć, z jedną nogą w Unii Europejskiej, ale drugą jako pewnego takiego właśnie samodzielnego bytu, na rzecz podporządkowania tej inicjatywy w perspektywie, moim zdaniem, Niemcom. I moim zdaniem tutaj jest zgoda Waszyngtonu na to, aby inicjatywa Trójmorza została podporządkowana Niemcom. Zresztą zaproszenie Niemiec w charakterze obserwatora do tej inicjatywy moim zdaniem od początku wróżyło, że ta inicjatywa straci jakąkolwiek autonomię działania i zostanie podporządkowana interesom gospodarczym Niemiec w Europie i będzie jednym z instrumentów także realizacji koncepcji Mitteleuropy. Widać zresztą po Niemczech tę bardzo taką wielką asertywność, jeśli chodzi o relacje z Polską, czego nie można powiedzieć o polskiej dyplomacji. Widać to było bardzo dobrze na samym początku lipca, 1 lipca konkretnie, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych obu państw, Zbigniewa Raua i Heiko Maasa. Pan minister Rau podniósł tutaj kwestię reparacji wojennych dla Polski, natomiast strona niemiecka bardzo twardo, bardzo asertywnie odcięła się od jakichkolwiek tutaj tutaj tego typu propozycji i powiedziała, że to już jest zbyt, można powiedzieć, długi okres czasu, że te kwestie zostały uregulowane przez stronę niemiecką. Jak zresztą mogliśmy zaobserwować, tutaj Niemcy mają bardzo, ale to bardzo duże wsparcie Stanów Zjednoczonych, więc wątpię, aby ta kwestia wróciła w takiej w poważnej formie do relacji dwustronnych. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to myślę, że warto odnotować, a nawet warto podkreślić to, że 8 lipca prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu do 31 sierpnia tego roku. Tutaj warto także nadmienić, że poprzednie deklaracje z czerwca mówiły o tym, że te wojska zostaną wycofane do 11 września. Tutaj nieco przyspieszono te decyzje. Dzień później, 9 lipca, delegacja talibów w Moskwie poinformowała, że kontrolują 85% kraju. No tutaj można, myślę, że bez cienia przesady powiedzieć, że to wycofanie się wojsk amerykańskich z Afganistanu, zakończenie najdłuższej wojny, jaką prowadziły Stany Zjednoczone w swojej historii, jest porażką Stanów Zjednoczonych, jest porażką także w kontekście budowy większego Bliskiego Wschodu, jest porażką, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ponieważ no, wszystko wskazuje na to, że w krótkim czasie, kiedy wojska amerykańskie i wojska natowskie opuszczą ten kraj, talibowie ponownie przejmą władzę nad tym krajem. Tutaj myślę, że warto przywołać takiego wybitnego teoretyka stosunków międzynarodowych, Stephena Walta, który na łamach Foreign Policy w artykule z 9 lipca, komentując decyzję Joe Bidena, napisał, że porażka Stanów Zjednoczonych była związana z takim fałszywym przekonaniem o możliwości wprowadzenia zachodniego modelu demokracji do innej cywilizacji, do innego, do państwa właśnie, gdzie dominuje inny typ cywilizacji. Zresztą tutaj Walt bardzo celnie podkreślał takie błędy w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim inwazję na Irak. Warto tutaj podkreślić, że w chwili, kiedy Stany Zjednoczone dokonywały właśnie czy to inwazji na Afganistan, czy inwazji na Irak, w wielką siłę zaczęły rosnąć Chiny. Chiny, które przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu, zresztą za zgodą Stanów Zjednoczonych, zostały wpięte w ten globalny system kapitalistyczny i dzięki temu miały możliwość zdominowania, bycia głównym beneficjentem tej formy globalizacji, która przez ostatnie dwie dekady dominowała na świecie. No, oczywiście ta kwestia wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu 11 grudnia 2001 roku i niedostrzeganie rosnącej roli Pekinu stało się takim, można powiedzieć, zaczynem bardzo, bardzo takiej błędnej polityki. No, tutaj warto przywołać słowa chociażby Condoleezzy Rice z 2006 roku, która powiedziała w Dubaju o tworzeniu, cytuję, konstruktywnego chaosu jako pewnej wizji przyszłości w ogóle tego większego Bliskiego Wschodu. Chodziło o to, aby w drugiej kadencji prezydenta George'a W. Busha stworzyć nową architekturę geopolityczną na obszarze od Marrakeszu do Bangladeszu. Wiemy dobrze, że to się absolutnie nie udało, że ten obszar zwany przez Zbigniewa Brzezińskiego swego czasu globalnymi Bałkanami stał się jeszcze bardziej podzielony, jeszcze bardziej zdezintegrowany, jeszcze bardziej mamy do czynienia z jeszcze większym chaosem. Zresztą myślę, że także ten lipiec 2021 roku potwierdził to po raz kolejny. 25 lipca prezydent Tunezji Kais Saied odwołał premiera, zawiesił na 30 dni działalność parlamentu i właściwie z tych państw, które były objęte tak zwaną arabską wiosną, no, Tunezja była ostatnim, można powiedzieć, bastionem demokracji. To się skończyło, ten przewrót polityczny pokazał, że te działania z końca 2010, z roku 2011, 2012 były absolutnie nieskuteczne. Nie da się po prostu w taki prosty sposób 1:1 przeszczepić obcego modelu cywilizacyjnego do innej cywilizacji, obcego modelu systemu politycznego, systemu wartości. Mówię oczywiście o zachodniej liberalnej demokracji. W tym kontekście widać także zacieśnianie się pewnych relacji militarnych amerykańsko-francuskich. Warto podkreślić, że w lipcu 9 lipca doszło do podpisania umowy między Stanami Zjednoczonymi a Francją w sprawie zwalczania terroryzmu w regionie Sahelu. Zresztą tutaj równolegle Francja podpisała taką umowę z grupą G5 Sahel, czyli tymi państwami, najbardziej zaangażowanymi w zwalczanie w tym regionie terroryzmu. Niewątpliwie widać, że Stany Zjednoczone robią coraz większy zwrot ku Azji, o którym jeszcze w 2011 roku pisała Condoleezza Rice. Jeśli chodzi o politykę chińską, myślę, że warto odnotować taki wirtualny szczyt, który odbył się 5 lipca, zorganizowany przez Xi Jinpinga. Udział w nim wzięli zarówno Angela Merkel, jak i Emmanuel Macron. Podczas tego spotkania prezydent Xi zaproponował współpracę gospodarczą w formule takiej czterostronnej. Część mediów nazwała nawet taką formułę, jak określiła ją mianem Afrika Quad. Chodzi o to, aby właśnie Chiny, Francja i Niemcy współpracowały z czwartą stroną, czyli z partnerami afrykańskimi, jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury, jeśli chodzi o inwestycje, o właśnie inwestycje kapitałowe w Afryce. No, myślę, że jest to bardzo ciekawa kwestia, natomiast wiele, jeżeli chodzi o perspektywy jej rozwoju, wdrażania w życie, myślę, że będą tutaj kluczowe wrześniowe wybory do Bundestagu. W tym kontekście widać także ofensywę dyplomatyczną Tajwanu, oczywiście przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, i myślę, że takim bardzo interesującym wydarzeniem i pewnego rodzaju ciosem dyplomatycznym dla polityki Chińskiej Republiki Ludowej jest ogłoszenie przez ministra spraw zagranicznych Tajwanu Josepha Wu w dniu 20 lipca, że jego kraj otworzy przedstawicielstwo dyplomatyczne na Litwie, i to pod nazwą Tajwan, a nie Tajpej, jak to miało dotychczas miejsce w 23 innych państwach europejskich. To oczywiście nie pierwszy krok konfrontacyjny wobec Pekinu, który wykonuje Wilno. Myślę, że Litwa oczywiście nie zdobyłaby się na taki krok, gdyby nie pewien parasol ochronny, przynajmniej tymczasowy, roztoczony przez Stany Zjednoczone nad tym państwem. Warto tutaj podkreślić, że już w maju, 22 maja dokładnie 2021 roku, szef dyplomacji litewskiej Gabrielius Landsbergis ogłosił, że jego kraj wycofuje się z inicjatywy 17+1, co było bardzo istotne dla Pekinu. Pamiętajmy, że Chińska Republika Ludowa już w 2012 roku rozpoczęła taką inicjatywę 16+1, a od 2019 roku po dołączeniu Grecji to format 17+1, który miał, no można powiedzieć, infrastrukturalnie integrować państwa, powiedzielibyśmy, leżące w zlewiskach ABC, czyli Adriatyku, Bałtyku, Morza Czarnego, w kontekście chińskiego projektu jednego pasa, jednej drogi, czyli tego nowego jedwabnego szlaku. Jeżeli chodzi o inne kwestie istotne z punktu widzenia nie tylko bezpieczeństwa europejskiego, ale także myślę, że troszeczkę szerzej, to warto odnotować, że 2 lipca tego roku dekretem prezydent Władimir Putin zatwierdził nową strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Z punktu widzenia badaczy kultury strategicznej, badaczy narracji strategicznej, jaka obecnie panuje w Rosji, myślę, że warto podkreślić, że jest bardzo uwypuklona rola konfrontacji informacyjnej, też taki termin pada właśnie w tym dokumencie. Bardzo istotną rolę tutaj w tej narracji strategicznej Rosjanie przywiązują do kwestii wartości, do tego, że współczesna konfrontacja między państwami w bardzo istotnym wymiarze dotykać będzie kwestii suwerenności kulturowej, będzie dotykać kwestii świadomości społeczeństw, kwestii wartości, kwestii podmywania tych wartości, kwestii więzi społecznych. To bardzo istotny element, moim zdaniem, który jest także pewnego rodzaju odbiciem współczesnych trendów politycznych. Jeśli chodzi o, powiedzielibyśmy, międzynarodowy układ sił i interesów, Niewątpliwie trzeba powiedzieć o wizycie prezydenta Recep'a Erdoğana w tureckiej Republice Cypru Północnego w dniach 19-20 lipca i te takie bardzo dobitne słowa, kiedy prezydent Erdoğan opowiedział się za dwupaństwowym rozwiązaniem podziału wyspy, czyli tak naprawdę faktycznie uznaniem na arenie międzynarodowej tureckiej Republiki Cypru Północnego. No właściwie większość graczy międzynarodowych, liczących się graczy międzynarodowych, włączając w to i Stany Zjednoczone, i Federację Rosyjską, i Chińską Republikę Ludową, jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, ale tutaj widać bardzo dużą pewność siebie, może taką dużą pewność Ankary, jeśli chodzi o te plany strategiczne. Widać to poczucie pewności zarówno w kontekście i dyplomatycznym, i militarnym, i gospodarczym. Zresztą ta wypowiedź Erdoğana bardzo szybko spotkała się z reakcją dyplomatyczną w ramach Unii Europejskiej. Austria mocno sprzeciwiła się przystąpieniu Turcji do jednego z programów w ramach stałej współpracy strukturalnej. PESCO, mówimy oczywiście o PESCO, chodzi o unijny program, projekt mobilności wojskowej. No, widać te coraz większe rysy, jeśli chodzi o wspólne interesy, wspólnotę interesów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Widać te zaostrzające się relacje między Turcją a Cyprem, Turcją a Grecją, Turcją a Francją. Niewątpliwie Turcja zaczęła prowadzić politykę wielowektorową, politykę bardzo, byśmy powiedzieli, asertywną. Jeśli chodzi o kwestie polskiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że w lipcu zostaliśmy poinformowani o dwóch projektach bardzo istotnych, jeśli chodzi o potencjalne wzmocnienie potencjału obronnego państwa polskiego. 14 lipca minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak i wicepremier pan Jarosław Kaczyński poinformowali podczas konferencji prasowej, że Polska ma zamiar zakupić za ponad 23 miliardy złotych 250 czołgów Abrams w wersji M1A2 SEP-3. Ta cena obejmuje także pakiet logistyczny, szkoleniowy, a pierwsze czołgi miałyby być dostępne już w 2022 roku. To oczywiście warto tutaj podkreślić, że to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, no taki wstępny plan, ponieważ oficjalne zapytanie zostało dopiero skierowane do strony amerykańskiej. Druga umowa bardzo istotna, to podpisana również przez ministra obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka 27 lipca między Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum kierowanym przez Polską Grupę Zbrojeniową w celu budowy trzech fregat Miecznik dla marynarki wojennej RP. Między tymi dwoma planami myślę, że jest istotna różnica, przynajmniej w teorii, na korzyść tego programu Miecznik, z uwagi na to, że w tym programie budowy fregat to polski przemysł zbrojeniowy ma być głównym beneficjentem, to polska gospodarka ma być głównym beneficjentem tego programu. Natomiast no, znając z historii różnego rodzaju przykłady kontraktów, chociażby na tę niesławną korwetę Gawron, no, warto tutaj zachować pewnego rodzaju dystans. Myślę, że można pochwalić jak najbardziej ten projekt, ponieważ rzeczywiście Polsce są potrzebne nie tylko fregaty, ale jeszcze szybciej są potrzebne Polsce nowoczesne okręty podwodne, tutaj warto to podkreślić, ale niewątpliwie kwestia fregat jest bardzo istotna, także wzmacniająca potencjał Polski, jeśli chodzi o zdolności do obrony powietrznej. Zresztą zawsze podkreślam, że kwestia obrony powietrznej powinna być absolutnie priorytetowa dla państwa polskiego. Podsumowując, szanowni państwo, lipiec 2021 roku, myślę, że mamy do czynienia z bardzo istotnymi procesami oddziałującymi bezpośrednio na bezpieczeństwo państwa polskiego. Przede wszystkim jest to zacieśniająca się relacja niemiecko-amerykańska, bardzo głęboko postępujące plany niemieckie transformacji energetycznej Unii Europejskiej. To jest także osłabienie znaczenia inicjatywy Trójmorza. No ale na zakończenie myślę, że także warto powiedzieć, że to także pewnego rodzaju nowe horyzonty, które otwierają się, jeśli chodzi o ekspansję państw. Lot załogowy w kosmos firmy Blue Origin na pokładzie z Jeffem Bezosem, najbogatszym człowiekiem na Ziemi. No to oczywiście jest pytanie, jak to wpłynie na kształtowanie potęgi kosmicznej państw. podmiotów pozapaństwowych. Myślę, że to jeszcze jest daleka droga, zanim kwestia astropolityki i astrostrategii będzie dominować, jeśli chodzi o rozmowy o układzie sił i interesów na Ziemi. Póki co widzimy tutaj zmianę relacji amerykańsko-niemieckich i to myślę, że jest głównym takim procesem, który obrazuje lipiec 2021 roku. Dziękuję Państwu za uwagę.